Atrakcyjny wieczór w Auli Uniwersyteckiej. Mała msza uroczysta Gioachino Rossiniego. Przed nami rozmowa z Łukaszem Borowiczem.
Mała msza uroczysta, która jest utworem kompletnie zagadkowym, ponieważ jest utworem napisanym do wykonywania przez zespół kameralny. Sam Rossini pisał o tym, że chór powinien liczyć 12 osób, tak jak 12 apostołów, czwórka solistów, czyli 16 osób śpiewających, do tego dwa fortepiany i harmonium. Harmonium kojarzące się z muzyką religijną, ale właśnie chodziło mu o to, żeby nie były to organy. Zresztą prawykonanie było w prywatnej rezydencji, czyli utwór z gatunku świeckich. Msza jako pretekst, jako forma do napisania oratorium praktycznie świeckiego. Chociażby w ostatniej części Agnus Dei ta emocja poparta tekstem jest zupełnie porażająca. Z drugiej strony często gdzieś ten tekst odsuwa się, sama ekspresja muzyki od tekstu, że chociażby wspomnę końcówkę sopranowej frazy, kiedy na słowach umęczony pod Poncjuszem Piłatem sopran wyśpiewuje frazy, które absolutnie do tego tekstu nie mogę powiedzieć, że nie pasują, ale jest pewien dysonans pomiędzy samym tekstem mszy a samą muzyką. To są zagadki, bo Rossini też zrobił taką dużą dedykację do tego utworu, w którym właśnie mówi, że to jest jego wyznanie wiary, że to jest jego credo. To credo to jest jego credo. Natomiast on sam pisze w tej deklaracji, to jest chyba klucz do zrozumienia tego wszystkiego, że na pewno wszyscy będą się zastanawiali, dlaczego to jest aż tak operowe, ale on po prostu przyznaje, że on inaczej nie potrafi. Mówi, ja inaczej nie umiem, to jest mój język, w związku z tym w języku, który jest mi najbliższy, jeżeli mówimy w rzeczy dla siebie najważniejsze, to mówimy to używając języka, którym najlepiej się posługujemy, żeby nic nie uronić. Być może taka jest geneza i taka jest koncepcja tego utworu w zamyśle Rossiniego, to znaczy mówimy o sprawach ważnych swoim najbliższym językiem, czyli językiem operowym. Ale na pewno w związku z tym możemy powiedzieć, że śmiało można odrzucić zarzuty, jakoby nie była to msza, a opera. Nie, to jest msza, to jest przedziwna msza, ale to jednak jest msza. No i jak się spojrzy na historię muzyki, jak się zanalizuje, co w 68 roku, w XIX wieku powstawało. Za chwilę będziemy mieli, za paręnaście lat będziemy mieli popołudnie Fauna. Czajkowski już jest w sile wieku.
Dojrzały Verdi.
W Polsce Moniuszko. W Polsce już jesteśmy po powstaniu styczniowym. Także świat się kolosalnie zmienił, a przecież przypomnę, że początki kariery Rossiniego to jest Europa pomocartowska, to jest Europa wczesnego Beethovena. Spójrzmy na historię. To jest ta Europa Bonapartego, a w 1868 roku jesteśmy w kompletnie innym miejscu historycznie. Natomiast Rossini pozostaje Rossinim i po tych 30 latach milczenia pisze utwór w stylistyce, która nawiązuje i do XVIII wieku miejscami, i do początków XIX wieku. Jest to też dowód na to, że to milczenie jego rzeczywiście mogło być spowodowane tym, że nie akceptował zmiany stylistycznej muzyki, w ogóle rozwoju muzyki, bo on nie podąża tutaj za tymi najnowszymi trendami. On pozostaje gdzieś tam, w swoją ścieżką idzie. Z dzisiejszej perspektywy patrzę trochę na ten utwór jak na też taki kolaż, ponieważ są elementy i tam jest fragment a cappella nawiązujący do muzyki renesansowej, wręcz taki starodawnie brzmiący. Są te fugi barokowe, dwie potężne. Są arie przypominające arie z jego oper z początku XIX wieku. Tak jakby poskładał trochę różnych swoich pomysłów i chciał tak pokazać, co tak naprawdę w muzyce mu się podobało. Kolejną osobą, która w ten sposób potrafiła robić takie niesłychane puzzle, patchworki, bawić się kolekcjonowaniem różnych okruchów przeszłości i przetworzyć je w jakąś nową wartość, nową całość, dopiero po latach według mnie był Igor Strawiński, który też bardzo potrafił się bawić formą muzyczną i stylami muzycznymi, jak kameleon, zmieniać się i być we wszystkim dobry. Wytworzyłem sobie most pomiędzy Małą Mszą Uroczystą a Symfonią Psalmów Strawińskiego, która jest jednym z moich ulubionych utworów. To są dwa utwory, które w przedziwny sposób są wyznaniami wiary, takimi, które z jednej strony są bardzo głębokie i bardzo szczere, a z drugiej strony są gdzieś tam zdystansowane, bo zarówno u Strawińskiego, jak u Rossiniego taki element jakiegoś zawalowania tego przekazu jest. I oba te utwory też posługują się pewną konwencją. Z jednej strony przez tę konwencję odbieramy je, obserwujemy, a z drugiej strony te konwencje oba te utwory rozsadzają. No, mała msza nie jest mała, na pewno jest uroczysta, ale na pewno nie jest mała. Utwór trwa 90 minut, zaangażowane są olbrzymie środki wykonawcze. Bardzo dziwne to się wszystko porobiło w tej historii muzyki i no, ten utwór jest kolejnym dowodem na to, że nie ma sensu ani nie ma możliwości przeprowadzenia racjonalnego ciągu historii muzyki jako wydarzeń przyczynowo-skutkowych. Nie ma czegoś takiego jak linearna historia muzyki. To sobie wszystko biegnie setkami takich drobnych ścieżek. Każdy z tych kompozytorów ma swoją stylistykę. Nie ma epok. No bo jaka to jest epoka? 1867? Ktoś powie, no, że to jest późny romantyzm. No dobrze, a Rossini pisze muzykę w stylu wczesnego Bacha, bo tam jest taki fragment po prostu a cappella, który brzmi naprawdę barokowo. Tak jak Brytyjczycy często mówią o epoce Beethovena, trudno powiedzieć o epoce Rossiniego, ale no nie byłoby epoki Beethovena, gdyby nie ten wyścig z Włochami, którzy zawsze w tej muzyce mieszali. I Rossini jednym z głównych bohaterów lub antybohaterów dla wielu pozostał. Bardzo ciekawa postać, bardzo skomplikowana, znacznie bardziej wielowymiarowa niż częste takie spłucanie jego tylko do tego, że najpierw pokomponował, a potem jak mu się znudziło, to zaczął gotować. No, ja jestem wrogiem, żeby nie zrobić z tego Rossiniego jakiegoś Masterchefa, tam, czy jak to się mówi. Miał różne hobby, ale wielką dla mnie zagadką jest przyczyna, dlaczego przestał pisać, dlaczego zamilkł. Na szczęście to milczenie zostało przypieczętowane tymi dwoma oratoriami, Stabat Mater i Małą Mszą Uroczystą. I jeszcze jedna tylko sprawa. Mała Msza Uroczysta jest tak rzadko grana. To jest niesłychanie rzadko grany utwór. Jeżeli już, to w wersji z fortepianami i z harmonium. Serdecznie zapraszam na koncert. Warto posłuchać tego utworu na żywo. Nawet jeśli się spojrzy na nagrania, no to 80% nagrań tego utworu to są nagrania w tej wersji właśnie z fortepianami. Czyli gramy naprawdę coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Utwór wyjątkowo rzadko wykonywany. No i w kontekście tego, że za chwilę mamy 29 lutego, to może właśnie ten kontekst rzadkiej daty, rzadko wykonywanego utworu nas do tego nakłania, a z drugiej strony legitymizuje ten pomysł.
Yeah.
Łukaszu, jeszcze chciałabym Cię podpytać, bo na początku roku wiemy, że byłeś w Los Angeles. Już mówiliśmy o tym Twoim koncercie muzyki polskiej, co się wydarzyło w tych pierwszych dwóch miesiącach nowego roku.
Muzyki, dużo szczęśliwych chwil z muzyką. Rozpoczęliśmy koncertem noworocznym Filharmonii Poznańskiej. Ten rok byłem gościem Los Angeles Filharmonic, byłem w Filharmonii w Reutlingen, w Württembergskiej Filharmonii, w której też graliśmy taki symfoniczny, ciekawy program, przeboje muzyki symfonicznej XIX wieku, Czajkowski, Berlioz. Bardzo ciekawe dla mnie było spotkanie z orkiestrą w Trondheim w Norwegii, gdzie prezentowaliśmy siódmą symfonię Prokofiewa, arcydzieło, które zresztą jest w programie naszego koncertu w Filharmonii Poznańskiej w maju. Bardzo już na ten koncert czekam. Chciałbym jak najprędzej zaprezentować ten utwór, który jest moim jednym z ukochanych utworów naszej publiczności. Miałem też zaszczyt oglądać nowe sale polskie, podziwiać nowe budynki filharmoniczne, nowe miejsca, to znaczy nową salę Filharmonii Szczecińskiej, która jest słynna ze względu na swoją architekturę i potwierdzam rzeczywiście, że to jest wyjątkowy obiekt o dobrej akustyce. I podobnie w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, gdzie ten obiekt nowy ma już parę lat, ale tak samo jest to nowa twarz instytucji, w sensie obiektu. No, bardzo cieszę się, że te sale powstają. Oczywiście marzeniem wielkim jest sala koncertowa dla orkiestry, która przede wszystkim na taką wspaniałą salę na pewno i na siedzibę własną, na swój dom zasługuje, czyli dla Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Chociaż oczywiście akustyka i piękno auli uniwersyteckiej jest powalające, ale właśnie widząc te doskonałe warunki pracy, które zespoły mają w kontekście zaplecza, w kontekście garderób, w kontekście całej infrastruktury, to rzeczywiście jest się z czego cieszyć, że w wielu miastach już te sprawy udało się zrobić.
Tak, bo my sobie nie uświadamiamy, orkiestra sobie siada na estradzie w dniu koncertu, ale przecież zanim ty przystąpisz do prób całościowych, są próby sekcyjne, poszczególne grupy instrumentów muszą się gdzieś spotkać, muszą gdzieś jakieś możliwości przećwiczenia tego materiału mieć.
No właśnie, to jest kwestia najnormalniej w świecie miejsca. To jest też kwestia garderób, mogą być garderoby, które są dobrymi po prostu garderobami, gdzie każdy ma miejsce, żeby swój instrument położyć, a mogą być garderoby, które dobrze znamy, które wyglądają po prostu jak boksy w jakiejś szatni małej, gdzie po prostu każdy w ścisku musi się zmieścić ze swoimi rzeczami, przebrać się, przy okazji rozłożyć instrument, futerały, to wszystko zajmuje miejsce. Także ta nasza kuchnia jest rzeczywiście niewidoczna i mało osób sobie z tego zdaje sprawę, jak to tak wygląda poza piątkiem. Ale zawsze ten piątek czy sobota są najważniejsze, do tego dążymy, bo pracujemy dla publiczności, pracujemy po to, żeby pokazać nasz szacunek dla osób, które przychodzą na koncerty, które słuchają, a frekwencja w Filharmonii Poznańskiej jest niebywała, zupełnie fenomenalna. I te spotkania z publicznością to jest coś, co uskrzydla zespół i co jest największym motorem do pracy, bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Jeżeli jest dla kogo grać, to się gra.
No i jak się ma fluidy z orkiestrą, tak jak ty, to też się gra.
Ale fluidy płyną od publiczności, naprawdę. I to jest w tym miejscu bardzo dziękuję publiczności po raz kolejny za to, że jest z nami i zapraszam na najbliższy koncert i na wszystkie inne, bo tyle ciekawych jeszcze w tym sezonie mamy pomysłów muzycznych i za każdym razem coś trochę innego. Ja jeszcze wspomnę, że w małą przeuroczystą będzie śpiewał zespół znakomity, mianowicie chór Opery i Filharmonii Podlaskiej z Białegostoku. Zespół stworzony i kierowany przez panią profesor Violettę Bielecką, znakomitą chórmistrzynię. Także to jest świetny, świetny zespół, właśnie moim zdaniem idealny do tego rodzaju muzyki i swoim brzmieniem, taką skondensowaną, dobrą energią, ale też wielkością. To jest średniej wielkości zespół, a właśnie zależało Rossiniemu, żeby nie robić jakiejś gigantomanii w mojej mszy uroczystej. No i kwartet solistów. Spotkamy się wszyscy: Aleksandra Kuba-Skruk, Agnieszka Relis, pan Brauner, z którym się jeszcze nie spotkałem, ale bardzo, bardzo czekam. No i oraz Wojciech Gierlach, który dla mnie jest w ogóle synonimem rossiniowskiego śpiewu. Ja poznałem Wojtka Gierlacha lata temu podczas takiego letniego kursu w Akademii Muzykale Kidziana. Później się widzieliśmy także te jego losy związane z Pesaro. Ja na festiwalu w Pesaro też byłem, mając zaszczyt poznać maestro Alberto Zedde, wielkiego naukowca w sprawach Rossiniego, największego autorytetu. Tam byliśmy z maestrem Ewą Podleś na koncercie. No i taka jeszcze krótka anegdota, którą opowiadał mi Piotr Kamiński, wielki przyjaciel nasz, że Jest paru tych naukowców, dyrygentów, muzykologów, którzy się zajmują Rossinim. To jest przede wszystkim właśnie Alberto Zedda, jest Philip Gossett, to jest brytyjski naukowiec. No i właśnie Piotr opowiadał, że legendy krążą na temat tego, że podczas festiwali rossiniowskich w Pesaro oni nie spuszczają się z oka i wręcz trzymają się za ręce chodząc, żeby nie spuścić kolegi na moment właśnie z pola widzenia, żeby ktoś inny czegoś nie znalazł, co mógłby znaleźć ktoś inny. Tam jest swoisty wyścig w tworzeniu nowych wydań Rossiniego, w sprawdzaniu, w odnajdywaniu nowych kadencji. Także to jest nieprawdopodobny świat. Rzeczywiście 30 parę tych dzieł, ciągle nowe edycje. No ta wizyta w Pesaro dla mnie zupełnie niezapomniana. Oczywiście no też jakieś anegdotyczne są wspomnienia, bo w każdej pizzerii, ja tam festiwal jest w lecie, no to są urocze kolacje, prawda? Włochy, wspaniała pogoda, na świeżym powietrzu często jedzenie, cudowne morze. No i każda z tych miejscowych pizzerii oferuje pizzę alla Rossini i proszę mi uwierzyć, że każda restauracja przyrządza to w kompletnie inny sposób i każda restauracja twierdzi, że to jest właśnie autentyczna pizza alla Rossini. Także wydaje mi się, że paradoksalnie od tego gotowania to chyba więcej konkretów mamy i wiemy, mamy więcej wiedzy na temat muzyki Rossiniego niż na temat jego kuchni.